Dzień dobry, witam serdecznie w rozmowie pod krawatem. Moim i Państwa gościem jest Artur Soboń, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jako Narodowy Bank Polski jeszcze inwestujecie w sztabki złota, czy już może w kostki masła?
Inwestujemy w oficjalne aktywa rezerwowe i pierwsze słyszę, aby wśród nich była kostka masła.
No pytam oczywiście trochę z przekąsem, bo coraz droższe są te produkty, między innymi właśnie masło. Ale jeśli chodzi o sztabki złota, no to jest 420 ton, czy to już jest więcej?
To jest już troszkę więcej, to jest już 427 ton. Złoto jest notowane codziennie na giełdzie, tak jak i masło. Też kształtują ją ceny rynkowe, no wszystkim tym, którzy dzisiaj myślą, że można palcem wskazywać jak w gospodarce centralnie planowanej na ceny poszczególnych produktów czy usług, no to oczywiście tak nie jest. Jest wiele czynników, które sprawiają, że złoto jest coraz droższe, także, że mamy dzisiaj niestety rosnące ceny żywności, ale to, że złoto jest coraz droższe, ma oczywiście większe znaczenie z punktu widzenia dzisiaj inwestorów. Bo stało się po prostu atrakcyjną inwestycją i dzisiaj banki centralne, które nie mają takiego jeszcze poziomu złota jak te największe gospodarki, kupują złoto, ale to jest tam powiedzmy niecałe 20% wszystkich zakupów złota, bo pozostałe zakupy no to są zakupy inwestorów, bo dzisiaj złoto jest po prostu dobrą inwestycją.
To jest 900 ponad miliardów złotych w złocie, tak?
No my dzisiaj chcemy, aby osiągnąć poziom 200%. Jesteśmy blisko, jeszcze go nie osiągnęliśmy, a w sumie 220 miliardów dolarów, bo to są rezerwy dewizowe, więc precyzyjnie w dolarach. Tyle mamy w sumie rezerw, więc 20% tego, no tak, no, tak to wychodzi.
A jak to wygląda? To jest tak, że jak widzimy na budynku logo NBP, to gdzieś tam w środku, na dole pod ziemią są skarbce i tam te kostki, przepraszam, sztabki złota faktycznie leżą? Czy to jest tajemnica? Nie powie pan, gdzie to
mogę
złoto
powiedzieć,
jest.
Mogę powiedzieć, że z całą pewnością to złoto to złoto, a nie nic innego, czyli kruszec normalny, materialny, trwały, niezniszczalny. To jest jedno i mogę powiedzieć, że jest częściowo w Polsce rzeczywiście, a częściowo w Londynie i w Nowym Jorku.
Zabezpieczony tak, że tutaj żadne sceny z amerykańskiego filmu nie wchodzą w grę, że to złoto znika.
Nie ma takiej możliwości. Co więcej, jest to złoto najwyższej próby i w sposób taki, który jest właściwy bankom centralnym, bo to nie jest oczywiście złoto, które jest przedmiotem jakiegoś obrotu. Służy zabezpieczeniu naszej wiarygodności jako gospodarki przed tymi, którzy się w ramach polskiego rynku obracają, tak, w ramach naszej gospodarki. I rzeczywiście takie proporcje 20% złota w ramach rezerw, no to jest, bym powiedział, naturalne dla poziomu naszej gospodarki, bo dzisiaj jesteśmy jedną z najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Jesteśmy rozwiniętą gospodarką. Jak kupimy te 20%, to będziemy na 11 pozycji, jeśli chodzi o rezerwy złota w ramach rezerw
poszczególnych. Dużo nam brakuje do tych 20%?
Nie tak dużo już. Nie tak dużo już.
Rozumiem. A wracając do cen, nie tylko masła, bo niedawno mówił pan o tym, że inflacja nam już nie groźna, że cel inflacyjny został osiągnięty. A jak to będzie wyglądało w przyszłym roku?
No nie, no to, że cel inflacyjny chwilowo osiągnęliśmy, to jest dobra informacja, no bo pamiętajmy, z jakiego pułapu startowaliśmy. Startowaliśmy z pułapu tego gigantycznego kryzysu inflacyjnego w Europie i na świecie. To była najwyższa inflacja w Niemczech od 40 lat, w Stanach Zjednoczonych od 30, w Polsce od 97 roku, w strefie euro, od początku strefy euro. No to była inflacja w Polsce ponad 18%. I rzeczywiście znaleźliśmy się przejściowo w celu inflacyjnym, ale dzisiaj mamy inflację już dużo powyżej tego celu, niemal dwukrotnie powyżej celu inflacyjnego, który w Polsce oznacza 2,5%. W związku z czym jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że grozi nam utrwalenie się takiej podwyższonej inflacji. To byłoby bardzo negatywne zjawisko dla gospodarki, bo utrwalenie się podwyższonej inflacji oznacza utrwalenie się jednocześnie oczekiwań inflacyjnej i takiej spirali inflacyjnej, która powoduje, że mamy presję na płace, później presję na ceny i nieustannie podwyższoną inflację. To musimy...
Na poziomie około 5%.
Na poziomie około 5%. To musimy, a nawet wyższym, ale no, na dzisiaj na takim poziomie. To musimy opanować i musimy mieć gwarancję, że znajdziemy się w celu inflacyjnym na trwałe. Na trwałe, czyli nie, że przez miesiąc czy kilka miesięcy, ale w sposób taki ciągły. I liczymy, że jest to możliwe według naszych projekcji w roku 2026. Mhm. Natomiast to, że dzisiaj usłyszeliśmy od rządu, iż w zakresie cen regulowanych mamy uwolnienie opłaty mocowej i później ten proces mrożenia cen energii do września, no to może to oznaczać, że inflacja w czwartym kwartale roku 2025 ponownie będzie inflacją rosnącą.
Krótko mówiąc, jak odmrozimy te ceny.
A spodziewaliśmy się niestety, czy stety, że już po drugiej połowie roku przyszłego no będziemy mieli stale inflację zmierzającą do tego celu inflacyjnego, który osiągniemy w roku 2026, no to koryguje nieco nasze zapędy. Także ta sytuacja związana z sytuacją fiskalną co do redukcji stóp procentowych. Nie, że to się nie wydarzy, ale pytanie, kiedy się wydarzy, no rzeczywiście jest pytaniem otwartym. Z całą pewnością o tym będziemy Rada Polityki Pieniężnej rozmawiać w roku przyszłym. Ale tak jak mówię, no to, że przesuwa nam się ten moment, w którym ta inflacja będzie już trwale zmierzać do celu inflacyjnego, jest ważnym czynnikiem, który Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała wziąć pod uwagę.
A ta główna stopa procentowa, tak zwana referencyjna na poziomie 5,75, czego się możemy spodziewać, że w 2025 roku będzie to niezmienny poziom, czy ruchy w górę, w dół?
Nie ma takiej dzisiaj ani w Polsce, ani w żadnej gospodarce, w której mamy płynny kurs walutowy i własną politykę pieniężną, no, że się, że tak powiem, zapowiada z wyprzedzeniem ruchy w zakresie wysokości stóp. Można oczywiście tworzyć projekcje i takie tworzymy. Tworzymy bardzo solidne analizy, w jaki sposób ta projekcja w przyszłości będzie wyglądać. I rzeczywiście ten marzec, na który tutaj wskazywano, pojawia się dlatego, że ta projekcja marcowa pokaże, jak będzie sytuacja wyglądała w roku 2025 i później w latach kolejnych. Natomiast no to, co Rada będzie brała pod uwagę, to zarówno sytuację fiskalną, czyli to, jak wygląda sytuacja budżetowa, czy szeroko rozumiana sytuacja budżetowa państwa, będzie brała pod uwagę wykorzystanie środków z KPO i jakby tutaj zdolność do wzrostu gospodarczego, poziom konsumpcji, także to, jak wygląda gospodarka realna, jeśli chodzi o płace i tym samym inflację bazową, inflację usług. Sytuację międzynarodową w strefie euro, zobaczymy, co przyniesie nowa administracja amerykańska. To są wszystko czynniki, które trzeba będzie brać pod uwagę w decyzjach dotyczących rozpoczęcia polityki luzowania, czyli obniżania stóp procentowych, która przed nami. Co do tego nie ma wątpliwości, że ta polityka obniżek stóp procentowych jest przed nami. Natomiast kiedy tak się stanie i kiedy ona się rozpocznie, to jest decyzja suwerena Rady Polityki Pieniężnej. Ona jest niezależna zarówno od polityków, jak i od sytuacji decyzji innych banków centralnych. Bardzo często ktoś powie, choćby czytając informacje o Europejskim Banku Centralnym, że tam już takie decyzje są podejmowane, w Polsce nie. Nie, to jest tak, że ten poziom równowagi jest specyficzny, wyjątkowy dla naszej gospodarki i mamy tutaj pełną suwerenność co do tego, kiedy będziemy te stopy rozpoczynać obniżać. I jeśli w ogóle mówimy o ruchach na stopach procentowych, no to my robimy to dwa razy częściej niż na przykład strefie euro, bo w strefie euro w ciągu ostatnich 20 lat stopy procentowe zmieniały się 37 bodaj razy, w Polsce 55, więc robimy to adekwatnie do polskiego poziomu równowagi makroekonomicznej.
A ma to olbrzymi wpływ chociażby dla osób, które mają kredyty, szczególnie hipoteczne. Już wiemy, że nic nie wskazuje na to, żeby kredyt 0% na mieszkania wszedł w życie, ale na dziś mamy jedne z droższych kredytów hipotecznych w Europie. Czemu tak się dzieje i czy to można zmienić?
Mamy dzisiaj wysokie stopy procentowe, więc to jest oczywiście kluczowy powód. I dzisiaj banki, ich wynik finansowy wynika w dużym stopniu z marży odsetkowej. Stąd też no, można powiedzieć, że taki też skłonność banków do konkurowania o klienta, zarówno jeśli chodzi o kredyty, jak i o depozyty, nie jest dzisiaj największa, tak to nazwijmy. Więc z całą pewnością to, w jakich warunkach, w jakim środowisku, środowisku wysokich stóp dzisiaj funkcjonuje polska gospodarka, ma swoje znaczenie. No, także ma to znaczenie, iż te marże nie są też małe, więc te kredyty rzeczywiście są dla wielu Polaków niedostępne. Stąd też te próby różnych projektów polityki mieszkaniowej. Natomiast no, najważniejsze jest z punktu widzenia polityki pieniężnej, aby zejść do celu inflacyjnego, aby utrzymać stabilny poziom cen, bo to będzie służyło wszystkim. I tym, którzy kredyty zaciągnęli, i tym, którzy kredytów udzielają. Więc,
bo po prostu rata będzie mniejsza.
Bo po prostu będzie w stabilnej, takiej pożądanej przez gospodarkę równowadze.
Chciałbym zapytać jeszcze o złotego. Jak wygląda złoty i jego siła? To mocna waluta, czy to, co się dzieje na świecie, ma duży wpływ? Ostatnio widzieliśmy te wahania chociażby przy dolarze, jak mieliśmy wybory i wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, to nagle dolar zaczął kosztować nawet blisko 4,16.
No bardziej bym patrzył nie na relację złoty-dolar, a złoty-euro i euro-dolar, tak? Bo no, nasza waluta jest oczywiście walutą lokalną i jest no, bardzo silnie powiązana z gospodarką europejską i z poszczególnymi gospodarkami europejskimi, na czele z gospodarką niemiecką. I to, że gospodarka niemiecka ma dzisiaj, no mało powiedzieć zadyszkę, ale takie poważne, poważne niedomaganie. Ma też wpływ na polską gospodarkę i zdolność do eksportu. Jest 10% wartości dodanej polskiej gospodarki. Poza Czechami jesteśmy najbardziej uzależnieni. To warto tutaj w Szczecinie podkreślić, od gospodarki niemieckiej. Więc jeśli ktoś ma tutaj z Polaków mieszkających w tej części Polski satysfakcję, że nasi sąsiedzi dzisiaj mają problemy, no to niestety one również
wpływają
są,
na nas,
czymś,
rezonują.
Co rezonuje na polską gospodarkę. Złoty dzisiaj, poza tym, że oczywiście ten kurs walutowy jest istotnym elementem transmisji polityki pieniężnej banku centralnego, jest jednym z motorów konwergencji. To tak mądrze brzmi, a chodzi po prostu o to, że stajemy się coraz bogaci. I jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, mieliśmy nieco ponad 40% średniej, jeśli chodzi o PKB na osobę unijnej. Dzisiaj to jest już 80% i złoty temu bardzo dobrze służy. Polska gospodarka rozwija się przeciętnie 2,5 razy szybciej niż gospodarki strefy euro. No i w ten sposób nadrabiamy ten dystans do bogatszych krajów Europy Zachodniej. I złoty bardzo się temu przysłuża, że tak powiem. Zdolność do kształtowania tego poziomu równowagi własnej waluty, plus złoty przy płynnym kursie walutowym absorbuje szoki. To znaczy te szoki gospodarcze, już nie mówię tylko te ostatnie, ale także COVID czy wojna, ale ten choćby z 2008 roku, kiedy premier Tusk stanął na mapie Europy, czy przed mapą Europy i powiedział, że Polska jest zieloną wyspą. Stało się tak dlatego, że Polska szybko, dzięki deprecjacji złotego, mogła odzyskać zdolność do konkurencji międzynarodowej bez kosztów społecznych, bez na przykład redukcji zatrudnienia czy redukcji wynagrodzeń. A ta zdolność do konkurencji międzynarodowej w Polsce objawia się tym, że jesteśmy tym państwem w Europie, które w ostatnich czasach, jeśli chodzi o obecność w globalnym łańcuchu handlowym, to najszybciej zrobiliśmy postęp. Eksport jest jednym z motorów polskiej gospodarki. Podobnie, jeśli chodzi o absorpcję szoków, to miało miejsce w okresie COVID-u czy wojny. Nawet jeśli one uderzały w polską gospodarkę, a uderzały, to one były krótkotrwałe i takie płytkie. No, w czasie COVID-u to jest minus 2% PKB, no to jest 3 razy mniej niż średnio w Europie.
A generalnie mamy wzrost gospodarczy o ponad 13% w porównaniu z okresem sprzed COVID-u, tak?
No a strefa euro 3,9, a Niemcy 0,2, więc no to pokazuje, że złoty tutaj pełni dobrą rolę, wspierając no, ten proces rozwoju gospodarczego Polski. To jest, myślę, najważniejsze dzisiaj. Natomiast no, jest ściśle związane oczywiście z strefą euro i z samym euro. No,
to ale rozumiem, że pytanie zbędne, jeśli chodzi o to, złoty czy euro dla Polski lepsze.
nie tyle zbędne, bo jest pytanie, kiedy powinniśmy o tym rozmawiać w takim sensie, że będzie to po prostu korzystne dla polskiej gospodarki. Dzisiaj nie jest to korzystne dla polskiej gospodarki. Myślę, że jeśli by wierzyć Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, ona była, nie była poważna instytucja z Waszyngtonu, to w przyszłym roku, w roku 20, przyszłym, w roku 26, będziemy na poziomie PKB per capita Hiszpanii, oczywiście odliczając różnicę w cenach w sile nabywczej, a za 5-7 lat Anglii, Francji czy Włoch. Więc wtedy myślę, że będzie to bardziej sensowne, aby rozmawiać o tych zaletach, które by dawała wspólna waluta, przez niej wspólny obszar walutowy, który było nie było i widzieliśmy to także w tych obu tych kryzysach, tych makroszokach, o których piszemy w naszej publikacji, o której, jeśli ktoś jest z tym zainteresowany, bardzo serdecznie zachęcam do lektury. Było, nie było. Zachowanie przy jednakowych narzędziach, czyli jednakowej wysokości stopy procentowej, zachowanie gospodarek europejskich było bardzo różne. No nie wiem, w Estonii inflacja wynosiła ponad 25%, we Francji ponad 6%. Zadłużenie było wielokrotnie mniejsze albo większe, zarówno to publiczne, jak i to prywatne. Mieliśmy różne wskaźniki bezrobocia, więc to nie jest tak, że ten wspólny obszar walutowy jest jednolity. Jest bardzo, bardzo różny i z punktu widzenia Polski jest dobrze, abyśmy byli wśród tych, którzy są po prostu w silniejsi. Europie bogaci.
Rozumiem. Na koniec chciałbym zapytać jeszcze o ważny departament, za który w Narodowym Banku Polskim pan odpowiada, Departament Cyberbezpieczeństwa. No to jest wyzwanie, szczególnie z roku na rok, kiedy mamy i już w tej chwili nie tylko cyberataki, ale też sztuczną inteligencję, chyba coraz poważniejsze tak naprawdę. Jesteśmy bezpieczni?
Jest coraz poważniejsze nie tylko dla banków centralnych, ale dla całego systemu sektora bankowego, a szerzej sektora finansowego. I zarówno te instytucje starają się cały czas inwestować w nowoczesne rozwiązania chroniące nas i systemy, szczególnie te systemy krytyczne, za które my jako bank centralny odpowiadamy. I z punktu widzenia banków, no, szczególnie wrażliwe są te, które dotyczą obsługi klientów. Więc tu rzeczywiście trwa taki wyścig, że tak powiem, między tymi, którzy chcą te systemy hakować i szkodzić, a tymi, którzy próbują je zabezpieczyć. I pewnie tak to będzie wyglądać. Znaczy, będziemy coraz więcej inwestować i coraz bardziej w taki, no bym powiedział, wyrafinowany sposób przeciwdziałać tego typu zagrożeniom. Tak, jesteśmy bezpieczni, zarówno jeśli chodzi o stabilność systemu finansowego w Polsce, jak i o bezpieczeństwo, takie cyberbezpieczeństwo w przestrzeni informatycznej. Jesteśmy tutaj rzeczywiście bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o systemy zabezpieczeń tych zdarzeń. My o nich też informujemy. Mamy tutaj biuletyny, pokazujemy, jak one wyglądają. Sobie z tymi zdarzeniami oczywiście radzimy jako bank centralny i staramy się tu zachowywać najwyższe możliwe standardy. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, od naszej infrastruktury zależy infrastruktura już ta rynkowa, więc można powiedzieć, że gdyby coś się zadziało, to wszyscy by o tym wiedzieli.
Dziękuję pięknie. Także uspokojeni na koniec. Moim i Państwa gościem był Artur Soboń, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję również.